Drugi wykład dzisiaj dotyczy kwestii trójjedności Boga. Jak wiemy, jest to kwestia sporna dla wielu ludzi, a także niektórzy chrześcijanie ewangeliczni uważają, że nie jest to zbyt potrzebna doktryna. Uważają, że w pobożności czy życiu chrześcijanina zbytniej wagi nie odgrywa, więc może lepiej o tym nie mówić. Ale musimy powiedzieć, że Pan Jezus powiedział Samarytance: wy czcicie to, czego nie znacie. Czyli bardzo ważne jest, żebyśmy znali Boga tak, jak objawił się w Słowie Bożym, i Go odpowiednio też czcili. Jak mówiliśmy w pierwszej części, Boga nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym rozumem. On wykracza poza nasze zdolności poznawcze. Niemniej jednak na poziomie ludzkiego ducha i na podstawie też poznania Słowa Bożego możemy mieć wspólnotę z Bogiem i Jego Synem, Duchu Świętym. Pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, werset trzeci, nas wręcz do tego zachęca. Mówi, jak pierwsi chrześcijanie do tego podchodzili, bo czytamy tutaj w pierwszym liście świętego Jana, pierwszy rozdział, werset trzeci: to, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. I tu już dla takich ludzi, którzy odrzucają koncepcję trójjedności Boga, zaczynają się kłopoty. Część bowiem tych, którzy odrzucają wiarę w trójjedynego Boga, nie dopuszcza możliwości oddawania chwały Chrystusowi lub zwracania się do Niego w modlitwie i posiadania z Nim takiej więzi, jaką ma się z Bogiem Ojcem. A my mamy mieć więź zarówno z Ojcem, jak i z Jego Synem. A gdybyśmy jeszcze zajrzeli do drugiego listu do Koryntian, 13 rozdział, werset 13, w niektórych Bibliach 14, zależnie od podziału na wersety, to mamy mieć też wspólnotę z Duchem Świętym. Bo czytamy: łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Czyli widzimy, że tu nie chodzi tylko o jakieś dogmaty przestarzałe. Tu chodzi o to, czy my mamy więź z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym. Według pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, są rzeczy, których człowiek nie mający Ducha Bożego nie poznaje. Czytamy tam, że są nawet dla takiego człowieka głupstwem, i powiedziano w tym rozdziale, że rzeczy tajemne, zakryte dla ludzi kierujących się duchem tego świata, są objawione chrześcijanom przez Ducha Świętego, który przenika wszystko, nawet głębokości Boże. Czyli najgłębsze prawdy objawia nam Duch Święty. I chcemy wierzyć w to, że Duch Boży w historii Kościoła właściwie objawił naturę Pana Boga, także w sensie doktrynalnym. Są ludzie nieposiadający Ducha Bożego, którzy jednak zajmują się bardzo Biblią. Wyznają lub szerzą fałszywe nauki, fałszywe koncepcje o Bogu. Ale są też ludzie, którzy mają Ducha Bożego i w ślad za apostołami mogą powiedzieć: nam bowiem objawił to Bóg przez Ducha. I spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w pismach Starego i Nowego Przymierza, tak zwanym Starym i Nowym Testamencie, znajdujemy świadectwa na rzecz wiary w jednoosobowego Boga, czy przypisuje się też boskość jeszcze komuś poza Bogiem jednym. Zacznijmy od podstawowego tekstu z Księgi Pierwszej Mojżeszowej, inaczej Rodzaju, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset, gdzie możemy przeczytać. Pierwszy rozdział, 26 i 27 werset. Potem Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą. Co tu charakterystycznego widzimy? Werset 27 mówi, że to Bóg uczynił, tworząc człowieka na swój obraz, na obraz Boga, jako mężczyznę i kobietę. Ale werset poprzedni zawiera liczbę mnogą. Uczynimy nasz obraz według naszego podobieństwa. Co to oznacza? Bóg Jahwe nie zwraca się tu na pewno do aniołów, którzy nie potrafią stwarzać, ponieważ są stworzeniami. W naszej kulturze tutaj zachodnioeuropejskiej używa się słowa stwarzać w taki nieco frywolny, lekkomyślny sposób. Na przykład, załóżmy, Samsung stworzył nowy telefon. Tymczasem w Biblii hebrajskiej słowo bara, stwarzać, tylko i wyłącznie dotyczy Boga. Tutaj natomiast czytamy, znajdujemy nieco inne słowa, uczyńmy, i wiemy, że aniołowie nie mogli nikogo stworzyć. Bóg stwarza człowieka na obraz Boga, to znaczy posiadającego pewne podobieństwo do niego, pewne atrybuty boskie, które Bóg przekazuje także ludziom. Czyli do kogo się tu zwraca, mówiąc uczyńmy? Do kogo się zwraca Bóg Ojciec? Najwyraźniej zwraca się przynajmniej do swego Syna. Gdy zestawimy ten tekst z prawdą Nowego Testamentu, to możemy przeczytać w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, coś, co nam uzupełni tę sprawę. Wersety 15 do 17. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. Prawda, że nowe przymierze rzuca głębsze światło na stare. Czyli kiedy Pan Bóg zwracał się, uczyńmy, mówił do kogo? Najwyraźniej, przynajmniej do Syna, w którym wszystko jest stworzone, nawet nadziemskie władze i zwierzchności, czyli także wszyscy aniołowie są stworzeni przez Syna, bo aniołowie też są stworzeniami. Próbowano zbyć ten argument twierdzeniem, że występuje tu w Księdze Rodzaju tak zwana forma pluralis deliberationibus. Deliberować, wiemy, to jest zastanawiać się, rozważać, decydować. Więc twierdzono, że tak Bóg mówi umownie, uczyńmy, ale ma na myśli jednak tylko swoją osobę. Co to jest za forma? To jest taka, która występuje u ludzi także. Na przykład nauczycielka ma do czynienia ze słabym uczniem, pojedynczą osobą, mówi jednak do siebie coś takiego. Co my teraz zrobimy z tobą, Franiu? Ona mówi my, a jest jedną osobą. I próbowano zbyć ten argument z Księgi Rodzaju czymś takim. Ale nie jest to słuszne. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg mówi tu o obrazie naszym, o podobieństwie naszym, i Nowy Testament uzupełnia to, mówiąc, że Syn Boży w tym wszystkim uczestniczył. A gdy zajrzymy do niektórych ksiąg Starego Przymierza, nawet do tej Księgi Rodzaju, to Duch Boży także odgrywa ważną rolę w stworzeniu. Zobaczmy do Księgi Rodzaju pierwszy rozdział, gdzie możemy przeczytać Księga Rodzaju pierwszy rozdział, werset drugi. a ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. A zatem Duch Boży w czasie stwarzania odegrał pewną rolę. Dalej Księga Hioba zawiera takie pouczające słowa. Zobaczmy. 33 rozdział, werset 4. Duch Boży stworzył mnie. Tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. A więc Duchowi Świętemu przypisuje się także zdolność stwarzania. Jest jeszcze jeden tekst, także z Księgi Hioba, który pokazuje Ducha Świętego jako stworzyciela. 26 rozdział, werset 13, przeczytam w Współcześnionej Biblii Gdańskiej. Swoim duchem przyozdobił niebiosa. Swoim duchem przyozdobił niebiosa. Nie tak znany tekst, ale ważny. Hioba 26:13. Więc kiedy zestawimy całokształt nauczania Słowa Bożego, wychodzi nam na to, że Bóg Ojciec w pojedynkę nie stwarzał. Że również za stworzeniem stoi Jego Syn i Duch Święty. Kolejna sprawa jest niezwykle interesująca, drodzy. Jest to kwestia Księgi Rodzaju. W 19 rozdziale, w wersecie 24, w brzmieniu Biblii Tysiąclecia, drugim wydaniu, możemy przeczytać. A wtedy Jahwe spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Jahwe z nieba. Widzimy, że jest jakiś Jahwe na ziemi, tak? Ewidentnie Bóg, tylko w postaci człowieka, który wcielony jest, bo rozmawiał z Abrahamem, gościł Abrahama, zaraz do tego przejdziemy. I on spuszcza na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Jahwe z kolei, który jest w niebie. I gdybyśmy wgryźli się w ten temat nieco głębiej, nawet ktoś, kto miał kontakty ze świadkami Jehowy, jest świadom, że 18 rozdział Księgi Rodzaju mówi w ich przekładzie, że to Bóg Jehowa. Inaczej, jak my mówimy, bardziej jest rozpowszechniona forma Jahwe, ukazał się na równinie Mamre Abrahamowi. Czytamy o tym w 18 rozdziale Księgi Rodzaju. I przychodzą trzej mężczyźni do Abrahama, lecz potem dwaj z nich odchodzą. Werset 19 rozdziału, werset 1. Dwaj aniołowie przyszli wieczorem do Sodomy. A 33, ostatni werset 18 rozdziału, mówi o tym, że Jahwe skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham targował się z Bogiem Jahwe o to, czy wytraci w Sodomie i Gomorze ludzi, jeśli będzie tam określona grupa ludzi prawych pośród nich. I on rozmawia najwyraźniej z kimś, kto jest w ciele i jest nazywany Jahwe. Nie jest nazwany aniołem. Ci dwaj, którzy mu towarzyszyli, są nazwani aniołami. I co jest ciekawe jeszcze tutaj w tym wszystkim, że Andrzej Rublow, taki zakonnik prawosławny, namalował, właśnie mówi się, napisał taką ikonę Trójca Święta. I tam pokazuje u Abrahama trzy postacie i jedna z nich najwyraźniej jest Jezusem Chrystusem. Jest scharakteryzowana, jedna jest Ojcem, jedna Duchem Świętym. To jest niewątpliwie arcydzieło, trzeba przyznać. Niemniej, według Słowa Bożego, tylko jedna z tych osób była osobą boską. Pozostałe dwie, które gościły Abrahama, to byli aniołowie. I coś ciekawe, jakbyśmy wczytali się w ten tekst, to dochodzimy do momentu, w którym Jahwe, który rozmawiał z Abrahamem, spuszcza ogień od innego Jahwe, który jest w niebie na ziemi, na ziemię, na Sodomę i Gomorę. I niektórzy próbowali także pozbawić ten argument mocy, mówili, że to jest tylko takie podkreślenie, że to sam Bóg to zesłał. Tego zdania był, z tego co wiem, Jan Kalwin. Ale Marcin Luther na przykład, doktor Marcin Luther uważał, że jednak tutaj chodzi o to, że Chrystus w bycie przedludzkim pojawiał się i tam się pojawił właśnie, bo Boga Ojca nikt nigdy nie widział, jak wiemy z Nowego Testamentu, chociażby Ewangelia 1:18, Ewangelia Jana. I Chrystus w bycie przedludzkim funkcjonował jako Jahwe przed Abrahamem i spuścił od innego Jahwe z nieba właśnie ten ogień, co też ma pokazywać, że nie było to działanie natury, że nie było to przypadkowe jakieś no, zaburzenia przyrody czy coś takiego, jakiś kataklizm, ale że to rzeczywiście Bóg uczynił. Matthew Poole, znany purytański teolog i komentator, który zresztą został zabity za swoje dokonania, on no, rzeczywiście skłaniał się też ku temu, że tutaj jeden Jahwe będący na ziemi, to znaczy syn wcielony, spuszcza deszcz od swego ojca z nieba. To jest bardzo interesujące. Warto się w to wgryźć. Warto się w to wgryźć czy w takim przekładzie, w którym występuje wszędzie imię Boże. Może ktoś ma interlinearny przekład z języka hebrajskiego. Będzie to bardzo widoczne. Omawiamy różne argumenty. Innym argumentem jest interesującym Psalm 45, jeśli jest dobrze oddany. Psalm 45. Zobaczmy. Wersety 6 i 7, w innych przekładach to będzie przesunięcie. Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło Twego królestwa. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy. To jest niezwykle interesujące, że król z ramienia Bożego jest dwukrotnie nazwany Bogiem. I kiedy porównamy to z listem do Hebrajczyków, to jest to wybitnie tam odniesione do Chrystusa bez żadnego tłumaczenia, a ma na celu ten rozdział pokazać Jego wyższość nad wszystkimi aniołami. Czytamy, że to do Syna Bóg mówi, Twój tron, o Boże, na wieki wieków. I do Syna mówi, namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg. To są dobitne wersety wskazujące, że już w Starym Przymierzu były cienie zapowiedzi prawdy o tym, że Bóg nie jest tylko jedną osobą. To już były takie zapowiedzi. Nie da się stwierdzić, że w Starym Przymierzu występuje sformułowana nauka trynitarna, nauka o Trójcy. Nie jest sformułowana. Podobnie i nawet i w Nowym Przymierzu nie ma nigdzie wykładni takiej nauki. Natomiast zebranie wszystkich danych, co już zostało w historii zrobione w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i nasze zebranie wszystkich danych na ten temat, prowadzą one, te analizy, do wniosku, że jest więcej niż jedna boska osoba. I teraz zobaczmy do Księgi Izajasza, 6 rozdział. I to jest niezwykle mocny dowód, że Chrystus istniał nie tylko w bycie przedludzkim, ale że jest Bogiem. Izajasza, 6 rozdział, mówi, że w roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 przykrywał swoje nogi, a 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty Pan zastępów, w tekście oryginalnym Jahwe zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. A filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem, biada mi, już zginąłem, jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały króla, Pana zastępów. W tekście oryginalnym znowu Jahwe, oczywiście są inne formy też tego imienia. Tam są 4 litery w języku hebrajskim, Jodhe, Wawhe, czyli po naszemu JHWH. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który wziął kleszczami z ołtarza i dotknął nim moich ust i powiedział, oto ten węgiel dotknął twoich warg, twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech zgładzony. Potem usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo poślę i kto nam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. On powiedział, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony. Kiedy widzimy ten tekst, widzimy kogoś, kto jest Panem, najwyraźniej boskim Panem, siedzącym na wysokim i wzniosłym tronie. Ku jego czci aniołowie, konkretna odmiana aniołów, serafini, wołają święty, 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 Jahwe zastępów, cała ziemia jest pełna jego chwały. Czują się niegodni nawet, żeby występować przed nim z odsłoniętymi twarzami i z odsłoniętymi nogami. I co jest ciekawe, jest tu mowa o chwale i jest tu też mowa o trudnym zadaniu, jakim ma być głoszenie zatwardziałemu ludowi. I miejmy to miejsce otwarte i porównajmy z Ewangelią Jana 12 rozdział, a będzie to być może dla niektórych mocny argument i niezwykłe pouczenie. 12 rozdział Ewangelii Jana od 39 wersetu. Właściwie od 37. A choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo, które powiedział prorok Izajasz. Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu i komu ramię Pańskie zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział, zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli, aby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim. Kiedy Izajasz widział chwałę Bożą i mówił o Chrystusie? Właśnie wtedy, kiedy też padła wzmianka o zatwardziałości ludu, czyli w 6 rozdziale Księgi Izajasza. Zauważmy, że ten Pan w 6 rozdziale Księgi Izajasza jest widzialny. Bóg Ojciec jest niewidzialny. I apostoł Jan mówi, że widział jego chwałę i mówił o nim. Właśnie o Chrystusie. Bo werset 36 mówi, gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi, a choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w Niego. Czyli Chrystus jest nazwany Panem w 6 rozdziale Księgi Izajasza. Jest nazwany Jahwe dwukrotnie. Jest mowa o Jego chwale i apostoł Jan podsumowuje, że tę chwałę widział Izajasz. Także jest to mocny dowód na rzecz boskości Chrystusa już pokazanej w zestawieniu z Nowym Przymierzem. Już wtedy jest widoczna. I jeszcze zobaczmy do Izajasza, 9 rozdział, werset 6. I 7 albo 5 i 6 w innych Bibliach. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. W tekście masoreckim, sporządzonym przez hebrajskich uczonych od 7 do 11 wieku, występuje tutaj słowo hebrajskie El Gibbor, czyli Bóg Mocny. I gdy zestawimy to z 10 rozdziałem, wersetem 21 w konsekwentnym przekładzie, to czytamy, resztka zawróci resztka Jakuba do Boga Mocnego. W tym wypadku chodzi o Boga Ojca, o Boga Jahwe. I widzimy, że zarówno Mesjasz jest nazwany Bogiem Mocnym, jak i Jego Ojciec. I to jest kolejny mocny dowód, który warto wziąć, drodzy, pod uwagę. Czasu by nie starczyło, żeby omówić wszystko, co dotyczy jakby mnogości osób boskich już w Starym Przymierzu, ale pamiętajmy, że Stare Przymierze jest pewnym cieniem. Ono nie jest pełnią. Stąd ci, którzy próbują opierać wszystkie swoje wierzenia na Starym Przymierzu, a bagatelizują nowe, uważają tylko nowe przymierze, czyli Nowy Testament i wszystko, co z nim się wiąże, jako tylko takie niewielkie uzupełnienie, bardzo łatwo popadają w wielkie błędy. Księgi Nowego Przymierza ukazują nam ogromny postęp w objawieniu Bożym. Mówiliśmy już w poprzednim wykładzie, że prorocy mówili tyle i pisarze starotestamentowi, Starego Przymierza, ile im objawił Bóg. Natomiast Nowe Przymierze zawiera najpełniejsze objawienie Boga, jakie tylko może być. Nie jestem za lekceważeniem Starego Przymierza. Tam się wiele wspaniałych rzeczy uczymy o Bogu. Ale Syn, który przyszedł na ziemię, On niczego się nie musiał uczyć. On sam jest ucieleśnieniem boskich atrybutów i On zna Ojca całkowicie i sam jest taki jak Ojciec. I dla mnie jednym z najmocniejszych dowodów boskości Chrystusa w Nowym Przymierzu jest ciągle prolog Ewangelii Jana. Jeżeli w niego wnikniemy, we wstęp do Ewangelii Jana, to czytamy, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. I tak pomyślmy, drodzy, dobrze nad tym. Pomyślmy starannie. O stworzeniu czytamy, że się stało. To, co jest stworzone, jest nazwane, że nastąpiło w czasie. Natomiast Słowo jest u zarania u Boga. Słowo jest przybliżone nam w wersecie 14, a to Słowo stało się ciałem, mieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Czyli to Słowo odwieczne, które stało się Zbawicielem dla nas, to jest znany nam Jezus z Nazaretu. I o Jego bycie przedludzkim mamy takie świadectwo, że kiedy wszystko zaczęło być stwarzane, bez Jego współudziału nie było stwarzane. On we wszystkim tym miał udział, w całym stwarzaniu i On istniał przed wszelkim stworzeniem, zresztą z listu do Kolosan już o tym czytaliśmy, że jest przed wszystkim i On był u Boga, to znaczy nie jest Bogiem Ojcem. Bo są takie herezje, które głoszą, owszem, boskość Chrystusa, ale głoszą, że Chrystus jest wszystkim i Bogiem Ojcem, i sobą, i Duchem Świętym. Nie, to jest ktoś inny niż Bóg. Nie ktoś inny w sensie oderwany od Boga, niezależny od Boga Ojca. Nie. On jest z Nim ściśle złączony. Czytaliśmy, że On jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Ale w tym sensie, że jest wyróżniającą się osobą. Że jest Synem Bożym. Konkretnym. I że Syn nie jest Ojcem, ani Ojciec nie jest Synem. O tym musimy pamiętać. I to jest jeden z najmocniejszych dowodów. Poza tym są dowody pośrednie. Dowody pośrednie za pomocą opowieści o działalności i życiu Jezusa Chrystusa. Więc takim dowodem jest na przykład Ewangelia według Marka, 2:1-12. Ja tylko streszczę to. Jest tam opis zdeterminowanych przyjaciół pewnego paralityka, którzy rozbierają taki łatwy do rozebrania dach, ponieważ nie sposób było się dostać do mistrza i przyprowadzają swojego, znoszą swojego przyjaciela w dół. I Pan Jezus go nie tylko uzdrawia, ale mówi: Synu, odpuszczone są Twoje grzechy. Wiemy, że odpuszczanie grzechów jest czynnością tylko Pana Boga. Tak było objawione w Starym Przymierzu. Księga Izajasza, 43:25, zawiera takie zastrzeżenie Pana Boga, kto może jedynie przebaczać grzechy. 43:25 Izajasza. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. A tutaj w Ewangelii według Marka Chrystus odpuszcza grzechy. Co więcej, On zna serca tych ludzi. On wie, że Jego przeciwnicy religijni myślą w sercach, jakże On może mówić, że Twoje grzechy są przebaczone. Czyż tylko Bóg nie przebacza grzechów? On czyta w ich sercach. I tutaj mamy niezwykłą rzecz, drodzy. Mamy niezwykłą rzecz, bo taką zdolność badania ludzkich serc Słowo Boże przyznaje tylko Bogu Ojcu i właśnie Synowi. W Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale, proszę, żebyście jeszcze wytrwali do końca, czytamy o Bogu, werset 10. Ja, Pan, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków. Serce, nerki są to symbole wnętrza człowieka, tego, co naprawdę myśli, czym żyje, jakie są jego motywacje, najskrytsze nawet, jakieś uczucia czy myśli. I Księga Objawienia pokazuje, że Syn Boży ma tę samą zdolność. Zobaczmy do Księgi Objawienia. 2 rozdział. Przeczytajmy. Werset 23. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Tak więc widzimy, że Pan Jezus tak samo czyta w ludzkich sercach, ludzkich myślach. Jest to oczywiście dla nas praktyczna nauka, że nie mądrze jest być obłudnym, że nie warto być fałszywym, że trzeba być szczerym, trzeba być autentycznym. Wszelki fałsz nie ukryje się ani przed Bogiem, ani przed Chrystusem. Ale kiedy weźmiemy świadectwo pierwszego listu do Koryntian, 2 rozdział, to widzimy, że przed Duchem Świętym też się nic nie ukryje. Bo czytamy właśnie w 2 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że Duch bada wszystko, nawet głębokości Boga. Skoro głębokości Boga przenika Duch Święty, to nie może przeniknąć głębokości człowieka bez żadnego problemu. Więc widzimy tu zapis taki narracyjny Pisma Świętego, z którego wynika, że Pan Jezus potrafi przebaczać grzechy, nadto zna myśli ukryte ludzi. Ewangelia według Mateusza z kolei 8 rozdział 23-27 pokazuje inną sytuację. Oto do łodzi na Jeziorze Galilejskiej wdziera się woda, jest burza, jest sztorm, jest okropna historia, można powiedzieć, zagrożenie życia apostołów. Pan Jezus rozkazuje wichrowi, rozkazuje burzy, żeby się uciszyły i uczniowie pytają, kimże jest ten, że i wiatry, i jezioro są mu posłuszne. Zastanawiają się nad tym, kim on jest. To rodzi pytanie o jego tożsamość i odpowiedź jest prosta. Jest to Syn Boży, który jest wszechmogący, ma władzanie nad naturą. Wreszcie ten tekst już przeczytajmy wspólnie. Ewangelia według Jana, 10 rozdział od 26 do 30. Mam nadzieję, że ten poprzedni zapisaliście. To była Ewangelia według Mateusza, 8 rozdział od 23 do 27. A teraz przeczytamy tekst, który osobiście mnie kiedyś dotknął w czasie moich takich rozważań nad tym tematem. 10 rozdział od 26 do 30. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zatem, drodzy, co z tego wynika? Po pierwsze, tak jak z ręki Boga Ojca nikt nie zdoła wydrzeć żadnej posłusznej owcy pańskiej, która słucha głosu Chrystusa, idzie za nim. Na tej samej zasadzie Chrystus też ma taką potęgę, że żadnej owcy diabeł nie wyrwie, czy jakiś zły człowiek, czy jakaś, nie wiadomo jaka siła z jego rąk. Oczywiście jest tu mowa o owcach posłusznych, które głosu słuchają i idą za nim. Owca, która by świadomie chciała nurzać się w grzechu albo w jakichś innych fatalnych rzeczach, niech nie liczy na to, że to jej nie zaszkodzi. Więc po prostu widzimy tu wszechmoc Boga Ojca i Pana Jezusa. Pan Jezus tu się zrównuje z Ojcem, mówi ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale jest jeszcze jeden istotny szczegół. Chrystus mówi, ja daję im życie wieczne. Powiedzcie mi, drodzy, czy jest to możliwe, by stworzenie stworzeniu mogło udzielić życia wiecznego? Czy gdziekolwiek jest napisane, by jakikolwiek anioł lub apostoł lub prorok udzielił komukolwiek życia wiecznego? Nie ma czegoś takiego. Więc tu widzimy potęgę Chrystusa. I na zakończenie tej sesji podam inne miejsca, które warto wziąć pod uwagę w temacie boskości Chrystusa, bo tym się głównie zajęliśmy w tej części. Ze Starego Testamentu, czyli z pism hebrajskich, Starego Przymierza, polecam Zachariasza, 12 rozdział, werset 10, gdzie Bóg Jahwe mówi, wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebili. Tak dalece Stwórca utożsamia się z przebitym Mesjaszem, jakby to On sam był przebity, co pokazuje na pewne zjednoczenie, przygotowuje nas na prawdę nowego przymierza, którą chociażby przed chwilą czytaliśmy, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Inne teksty mówiące o boskości Chrystusa warto sobie odnotować. Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 28, gdzie Tomasz mówi do Chrystusa, Pan mój i Bóg mój. I w kontekście Chrystus nie oponuje, nie sprzeciwia się temu, lecz przyjmuje to łaskawie, a nawet mówi, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oczywiście to dotyczy przede wszystkim zmartwychwstania, ale również tego, kto to zmartwychwstał, tak? Że to Pan i Bóg Jego. Oczywiście musimy tu sobie wyjaśnić, że Chrystus nie umarł w swojej boskiej naturze, bo Boga nie można zabić, On nie umiera, jak mówi Księga Habakuka. Jego ludzkie ciało podległe było śmierci. Kolejny tekst, list do Rzymian, 9 rozdział, werset 5. Tu są zdania podzielone nawet wśród tych, którzy wierzą w boskość Chrystusa, ale ja osobiście wierzę, że tu, gdzie jest mowa o tym, że Chrystus według ciała pochodzi od Izraelitów, to jest Bogiem błogosławionym na wieki. Rzymian 9:5. Osobiście mam przekonanie, że to dotyczy boskości Chrystusa. David Stern, znany autor mesjanistyczny, się z tym nie zgadza. Więcej by się znalazło ludzi czczących Pana Jezusa jako Boga, którzy mają inne zdanie, ale jest to jeden z cennych argumentów. I pamiętajmy o tym, żeby nie zniechęcać się, jeśli jakiś pojedynczy argument kogoś nie przekonuje. Tu trzeba wziąć całość, całokształt świadectwa Pisma Świętego. Bardzo mocny jest też list do Filipian, 2 rozdział, 5 i 6 werset, który mówi, że Chrystus istniał w postaci Bożej. A ściśle mówiąc, jest tam użyty taki, jest taka forma grecka, że On istnieje jakby w postaci Bożej. Czyli cały czas to jest niezbywalna Jego cecha i że On nie uważał tej równości z Bogiem za grabież, jak to oddaje uwspółcześniona Biblia Gdańska. Podobnie oddaje Biblia pierwszego Kościoła i podobnie oddaje to ekumeniczny przekład Przyjaciół. Taki Nowy Testament. Więc, a nawet przekład dosłowny Piotra Zaręby też tak to oddaje. Czyli po prostu on uważał tę równość z Bogiem za coś, co mu się słusznie należy, a mimo to się uniżył. Kolejnym argumentem jest list do Kolosan, 2 rozdział, 8 i 9 werset, gdzie zachęcono nas i ostrzeżono, żebyśmy nie dali się uwieść jakimś filozofiom opartym na takich zasadach tego świata bezbożnego, ale polegali na Chrystusie, w którym mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Cała pełnia to ile jest? To jest wszystko, 100%. Uwspółcześniona Gdańska w pierwszym liście do Tymoteusza 3,16 opisuje Chrystusa jako Boga, który objawił się w ciele. To również jest znakomita argumentacja i nawet tacy krytycy tekstu tradycyjnego i bizantyjskiego i Textus Receptus, tekstu przyjętego Erasma i jego następców, jak James White, dr James White, znany krytyk Biblii Króla Jakuba, nawet on przyznał, że tak tu powinno być. Bóg objawiony jest w ciele. Pierwszy do Tymoteusza 3,16 w Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Wreszcie Tytusa 2,13 jest bardzo mocnym też argumentem, bo tam jest powiedziane, że oczekujemy chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Objawienia się chwały na ścisłość. Czyli czyja chwała ma się w czasach ostatecznych objawić? Jezusa Chrystusa. To jest nasza nadzieja, że Chrystus powróci. On jest tu nazwany Bogiem i Zbawicielem. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, werset 20, nazywa Chrystusa prawdziwym Bogiem. Czytaliśmy już z 5 rozdziału Księgi Objawienia o tym, jak chwała jest oddawana Barankowi i jego Ojcu na równi. Czytamy też w Objawieniu 1,17, że Chrystus jest nazwany pierwszym i ostatnim, a w 22 rozdziale, w wersecie 13, jest nawet nazwany Alfą i Omegą. Także podsumowując, i stare, i nowe przymierze ukazuje, że Bóg to więcej niż jedna osoba boska. Mówiliśmy o tym w podsumowaniu tego wykładu, że przy stwarzaniu Bóg zwraca się do kogoś i mówi o podobieństwie do nas, nie mówi na pewno do dworu aniołów, ponieważ aniołowie nie stwarzają. Mówiliśmy o tym, że Abrahama odwiedza wcielony Bóg Jahwe, nie mógł być to Bóg Ojciec, który jednak później zsyła ogień z siarką na Sodomę i Gomorę od Jahwe z nieba. Psalm 45 nazywa króla z ramienia Bożego Bogiem dwukrotnie. List do Hebrajczyków komentuje to jako po prostu odnoszący się tekst do Chrystusa. I Księga Izajasza, 6 rozdział od 1 do 8 w zestawieniu z Ewangelią Jana, 12 rozdział od 37 wersetu do 42 ukazuje nam Chrystusa jako Jahwe zasiadającego na tronie. I wreszcie Izajasza, 9 rozdział, 5 i 6 werset lub 6 i 7, zależnie od przekładu, pokazuje nam Mesjasza jako Boga mocnego. Omówiliśmy też niektóre mocniejsze dowody z Nowego Przymierza na temat boskości Chrystusa. Pozostaje nam zastanowić się jeszcze nad innymi dowodami, które przemawiają za tym, że Bóg to więcej niż jedna osoba, a zarazem jest to jeden Bóg. Będziemy o tym mówić w ostatniej sesji i mam nadzieję, że przygotujemy jakieś rozsądne pytania. Jeśli będę potrafił odpowiedzieć, chętnie odpowiem. Jeszcze zachęcam do wytrwania do końca.